Tej pierwszej o tym, że być chrześcijaninem to być uczniem Jezusa. To jest wkroczenie na drogę po prostu stawania się rzeczywiście uczniem Jezusa, tak żeby On mógł nas prowadzić, nas formować, kształtować tą swoją mądrością. To nie to, że my tutaj sami będziemy jakieś tam pomysły tutaj tworzyli, natomiast chodzi o to, żeby jak najpełniej zrozumieć ten pomysł Jezusowy, i żeby ten pomysł wcielić w swoje życie. To nie chodzi o to, żebyśmy my coś tutaj jakiegoś tam nawet może i pięknego, religijnego stworzyli, ale żebyśmy może ułomnie, tak trochę zgrzytając, ale wchodzili na drogę posłuszeństwa Jezusowi, posłuszeństwa tej wizji życia, którą On pozostawił dla swoich uczniów. Ta rzecz, żeby była dla nas świadoma, że nie ten jest dobrym chrześcijaninem, który może bardzo poprawnie i pobożnie tutaj wszystkie religijne praktyki spełnia, ale ten, który może tak zgrzytając i ojcząc, ale coraz bardziej staje się posłusznym Jezusowi, nie? Coraz bardziej chce wcielić w swoje życie to, co Jezus zaproponował. To myślę, że jest bardzo ważne. Dzisiaj w tej drugiej konferencji chcę powiedzieć o tym, że jesteśmy jako uczniowie Jezusa powołani do Bożej rodziny, powołani do wspólnoty. Tak, żebyśmy się tutaj tej wizji jakoś też bardziej przyjrzeli. Nic nie jest tak wyraźnie podkreślone w Piśmie Świętym, niż Boża troska o każdego pojedynczego człowieka. W obecnym czasie, w którym pojedynczy człowiek coraz bardziej traci na znaczeniu, staje się zbyteczny, zbędny, natomiast dla Boga i dobrej nowiny głoszonej przez Jezusa jest odwrotnie. Tam każda osoba posiada podstawowe, centralne znaczenie. Jezus zna nas i woła nas po imieniu. Kocha każdego oddzielnie, w sposób pełny i absolutny. Zacheuszu. Tak zawołał Jezus do wystraszonego celnika, który ukrył się na sykomorze. Bóg zna każdego po imieniu i woła go po imieniu. Też może tak ma dygresję do naszej wspólnoty Sykomora. Może też warto, żeby ta prawda była coraz bardziej głoszona, nie? Że Bóg mówi do każdego z nas po imieniu i po imieniu nas woła. Jego bezpośrednie, osobiste zwracanie się do poszczególnych osób zdobywało serca wielu, którzy byli zagubieni, samotni. Wreszcie jest ktoś, kto zainteresował się poszczególnym człowiekiem, tak jak byłby on tym jedynym, do którego on przyszedł. Ale jest też ta druga strona tego spotkania z Jezusem. Spotyka się on z każdym oddzielnie, ale nie po to, aby go pozostawić w jego samotności, w jego izolacji od innych, lecz po to, aby go powołać do wspólnoty ludu Bożego. Jezus powołał 12, aby dzielili się swoim życiem z Nim i ze sobą nawzajem. Zostają wezwani, aby codziennie trwali we wspólnocie ze sobą, aby pozbywali się tej samodzielności, która buduje osobistą niezależność, a uczyli się coraz większej zależności od siebie, a tym samym, żeby osiągnęli te bogactwa i tą siłę, która jest owocem aktywnej przynależności do społeczności ludu Bożego, do wspólnoty. Zostają wezwani, aby dzielić się ze sobą wszystkim, ich radością, ich cierpieniem, ich bólem, ich dobrami materialnymi. Aby tym samym stawać się wspólnotą mesjańską, ludzi odkupionych, gdzie Chrystus jest rzeczywiście królem ich wszystkich. Do tej pierwszej wspólnoty ludu Bożego, która zgromadziła się wokół Jezusa, przynależeli nie tylko apostołowie, tych 12 mężczyzn, ale także grupa kobiet, które wspierały ją finansowo, oraz spory zastęp innych osób. Łukasz mówi o tym, że też w pewnym momencie Jezus wysyła do głoszenia dobrej nowiny 72 innych uczniów, oprócz tych 12. Nie? Możemy zobaczyć w tym pierwotnym wzorcu ludzi zgromadzonych wokół Jezusa model uczestnictwa we wspólnocie, jakiego do tej pory nie znano. Jan Ewangelista, urzeczony rzeczywistością takiego życia, napisze w Ewangelii: oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i słyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy mieć ją z Ojcem i z Jego Synem Jezusem Chrystusem. W tym słowie pojawia się takie to jakby utożsamienie tej wspólnoty Bożej ze wspólnotą chrześcijan. Uczestnictwo we wspólnocie chrześcijan jest to samo z uczestnictwem we wspólnocie Trójcy Świętej. Dziś żyjemy nie tylko w czasokresie wzrastającego odczucia bezsensowności, lecz także wielkiej samotności. Dlatego chrześcijański wzorzec życia wspólnotowego zyskuje dziś tak wielkie znaczenie, staje się tak bardzo priorytetowy. Przez 3 lata bardzo bliskich więzi, tak bardzo bezpośrednich relacji do swoich uczniów, stworzył Jezus model wspólnoty dla swoich uczniów, wspólnoty chrześcijańskiej. Miłował swoich uczniów, troszczył się o ich potrzeby, nauczał ich, korygował, stymulował rozwój ich wiary, pouczał o Królestwie Bożym, wysyłał w swoim imieniu, zachęcał, wysłuchiwał ich, obserwował, by wreszcie jasnym się stało, że także później ma być podobnie między nimi. Wspólnota chrześcijańska, napisze święty Paweł, jest zbudowana na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. Święty Paweł nie mówi, że fundamentem wspólnoty jest w pierwszym rzędzie nauczanie, czyli katechizacja, instytucja religijna, działalność, lecz życie wspólnotowe, które stanowi tą najistotniejszą bazę, podstawę dla chrześcijaństwa. To jest ciekawe. Nie nauczanie, ale spotkanie. I żeby to spotkanie coraz bardziej mogło się pogłębiać, czynić takim prawdziwym, ono potrzebuje zasad. I po to sięgamy, po słowo. Ale my się gromadzimy po to, żeby się spotkać. A nie po to, żeby siebie wyedukować w takich czynnych prawdach teologicznych czy religijnych. One są potrzebne jako rzecz wtórna, by relacje, czyli rzeczywiste wspólnoty, czyli tych relacji pomiędzy nami była coraz bardziej prawdziwa. Na wzór relacji w Trójcy Świętej. Pomimo, że Jezus bardzo wiele uczył swoich uczniów na temat praw dotyczących Królestwa Bożego, jednak przede wszystkim zależało mu na tym, aby oni Go znali, na zasadzie poznania, które wypływa z relacji, z osobistego spotkania się. A to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. W ich wspólnotowym życiu uczyli się zatem razem poznawać Tego, który jest życiem, aby następnie tym życiem, czyli osobą Jezusa, dzielić się z innymi. Zdobyć tą relację z Jezusem, by później tą relacją z Jezusem dzielić się z innymi, tak bym powiedział. Słowo bowiem, którego Pismo Święte używa, mówiąc o poznaniu Jezusa, o poznaniu Boga, jest tym samym słowem, którego używa język grecki do opisu tego poznania, które ma miejsce między mężczyzną a niewiastą. Czyli słowo to mówi o głębokiej, intymnej, bardzo osobistej relacji. Więc przekazanie prawdy o Jezusie to właściwie powiedzenie o tej relacji, jaką się z Nim posiada. I też relacji we wspólnocie. Bo to dopiero ta relacja we wspólnocie z Jezusem daje no tą właściwą prawdę o Jezusie. Jeżeli my razem z Nim się spotykamy, co to spotkanie tutaj czyni w nas, później w naszym odnoszeniu się do siebie. Tam jest to, co jest najbardziej fundamentalne. To jest ta właściwa wiedza, ta prawdziwa wiedza, którą mamy się dzielić jako chrześcijanie. Aby zdobyć taki poziom poznania, Jezus wprowadzał swoich uczniów w żywą, pełną miłości wspólnotę. Od tego Jezus rozpoczął. To jest ten priorytet dla Kościoła i dla każdej wspólnoty. Ten sposób życia wspólnotowego, który Jezus pielęgnował z grupą swoich pierwszych uczniów, został podjęty przez Kościół pierwotny i był jednym z jego istotnych znamion. W Dziejach Apostolskich czytamy: ci wszyscy, co uwierzyli, przebywali razem i wszystko mieli wspólne. Jeden duch i jedno serce ożywiały wszystkich wierzących. Żaden nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Spotykali się razem na nabożeństwach, razem się modlili, razem pracowali, dawali wspólnie razem świadectwo i dzielili się wspólnie posiadanymi dobrami materialnymi, odpowiadając na zaistniałe potrzeby. Realność ich wzajemnej miłości była wyrazem tej radości, która wypływa z faktu ich osobistego nawrócenia. A to z kolei robiło wielkie wrażenie na otaczającym ich świecie. Patrzcie, jak oni się miłują. Tak mówiono o chrześcijanach. Pomimo tych różnych napięć, które były we wspólnotach, jednak gdzieś ten obraz dominował. On przez te takie czyny napięcia, które wspólnota przeżywała, przechodziła, te starcia ze sobą, to doszlifowywanie się, no to dawało no, to świadectwo rzeczywiście autentycznej miłości. Miłość to nie jest taki raj na ziemi. Miłość to jest to, że umiemy jeden drugiego nieść jego brzemiona. Ten sposób życia wspólnotowego, który Jezus pielęgnował z grupą swoich pierwszych uczniów. Jak już powiedziałem, był podjęty przez Kościół pierwotny. I to dało właśnie to świadectwo, które gdzieś tam później szło. Patrzcie, jak oni się miłują. Jezus niejednokrotnie stwierdzał, że miłość wzajemna ma być tym znakiem rozpoznawczym Jego uczniów. I modlił się, żeby inni, czyli żeby świat, widząc jedność Jego uczniów, zgodne wspólnotowe życie, poznawali Go i uwierzyli w Niego. Stąd znajdujemy następujące stwierdzenie w Dziejach Apostolskich. Pan zaś przymnażał im codziennie tych, którzy dostępowali zbawienia. To wyraźne świadectwo wzajemnej miłości, tej fundamentalnej prawdy o Kościele jako mistycznym ciele Chrystusa, stwarzało tą przestrzeń, gdzie moc Chrystusa zmartwychwstałego mogła się objawiać w znakach i cudach. Psalm 133 przynosi te słowa. O jak dobrze i jak miło, gdy bracia mieszkają razem. Jaki jest tego owoc? Bo tam udziela Jahwe błogosławieństwa i życia na wieki. Jak dobrze i miło, gdy bracia mieszkają razem. Bo tam, bo wejście na tą drogę stwarza, czy umożliwia Bogu przekazanie błogosławieństwa. Pomyślności. Tworzenie nowej wspólnoty ludu Bożego jest jednak tylko środkiem do wypełniania o wiele głębszego planu Boga, który ma dla całego stworzenia. W liście do Efezjan święty Paweł tak o tym pisze. Oznajmił nam tajemnicę swojej woli według swego postanowienia, które przedtem w nim powziął, dla dokonania pełni czasów, aby wszystko na nowo zjednoczyć w Chrystusie jako głowie, to co w niebiosach i to co na ziemi. Więc Bożą wolą jest, aby wszystko poddać pod władzę Chrystusa tak, aby wszystkie rzeczy w nim zjednoczone mogły być odnowione. I aby ten swój wielki plan Bóg mógł przeprowadzić, uczynił z Kościoła służący temu instrument. I Kościół spełnia swoje powołanie, swoje przeznaczenie w tym zakresie, w jakim ten Boży zamiar realizuje. Też i my jako wspólnota, nie? Ten Kościół w tym wymiarze mikro. Podział Kościoła na tysiące denominacji, podziały wewnątrz poszczególnych kościołów są tym skandalem, zgorszeniem, który stanowi istotną przeszkodę w rozprzestrzenianiu się Królestwa Bożego. Stąd tak ważna musi być świadomość w każdym z nas o tym, co nas od siebie oddziela, co tworzy mury podziałów. Przede wszystkim na własnym podwórku. I wypływająca z uświadomienia sobie tego stanu rzeczy wielka modlitwa, pokuty i wołanie o Boże przebaczenie i o łaskę prawdziwego pojednania. Świat, w którym żyjemy, będzie zawsze zdominowany grzechem. Człowiekowi niezmiernie trudno jest poddać się pod panowanie Jezusa Chrystusa, aby wkroczyć na drogę prawdziwego uczniostwa. Natomiast Bóg w Chrystusie rozpoczął to swoje fundamentalne dzieło pojednania świata ze sobą i powierzył nam zarówno dobrą nowinę o tym do zwiastowania i głoszenia, jak i samą posługę jednania. Lecz gdy chora wspólnota stara się uskutecznić uzdrawianie chorego świata, nie powinna się dziwić, jeśli się spotka z odpowiedzią: lekarzu, uzdrów najpierw siebie samego. Dlatego tak ważne jest, ma to tak wielkie znaczenie, że prawdziwi uczniowie Jezusa w odniesieniu do tych wszystkich negatywnych, pozbawionych miłości zachowań, które nas dzielą, decyduje się jednoznacznie, aby podjąć dzieło pokuty, tej wielkiej modlitwy o Boże miłosierdzie. Tylko w ten sposób mogą zostać zrealizowane te wielkie Boże cele, zamiary wobec świata. I Bóg nie zmienił swoich zamiarów wobec Kościoła. Jeśli kiedyś wreszcie zrozumiemy, że Kościół jako wspólnota, i nie tylko ta wielka, ale przede wszystkim ta mała, do której należę, została ustanowiona jako narzędzie, jako instrument do realizowania Bożej woli zbawienia świata, wtedy czymś naturalnym będzie, że nie będziemy szczędzili naszych sił, aby jednać się między sobą, odsuwać od siebie wszelką gorycz, gniew, uniesienie, złość, złomowę itd. Na kartach Nowego Testamentu znajdujemy nieustanne, uparte wołanie, aby bez zwłoki podejmować te działania, które będą prowadzić albo do odnowienia, albo też do zachowania w autentyczności wspólnoty chrześcijańskiej. Dopiero wtedy, gdy Królestwo Boże objawiać się będzie w naszych wzajemnych relacjach opartych na miłości, będziemy mieli bardzo wiele do powiedzenia w sposób wiarygodny, współczesnemu, niewierzącemu, tak bardzo przez zło zniszczonemu światu. Jezus, zdając sobie sprawę z kondycji człowieka, dotkniętego tak istotnie przez grzech, gdzie przede wszystkim jeden przed drugim się chowa, uciekając w iluzoryczną samotność, mając też doświadczenie z gronem swoich pierwszych uczniów, z takim trudem podejmujących wezwanie do wzajemnej miłości, bezpośrednio przed swoim odejściem modli się o jedność dla wszystkich, którzy w Niego wierzą. W 17 rozdziale Ewangelii Jana znajdujemy tą wielką Jego żarliwą modlitwę, gdzie prośba o jedność ciągle powraca. Ojcze Święty, zachowaj ich w Twoim imieniu, aby tak jak my stanowili jedno. Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby i oni stanowili jedno w nas. Aby świat uwierzył, żeś Ty mnie posłał. I także chwałę, którą mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno. Tak jak my jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we mnie. Aby się tak zespolili w jedno. Aby świat poznał, żeś Ty mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak mnie umiłowałeś. No zobaczmy. Jeżeli istotą Trójcy Świętej jest wspólnota doskonałej miłości, to prawdą o realnej obecności Boga, która ma być widoczna pośród nas, nie tyle zależy od wiedzy teologicznej o Bogu, co przede wszystkim od tego, na ile nasza wspólnota będzie wspólnotą miłości. Nasza jedność w Chrystusie ma za zadanie wyrażać, unaoczniać życie samego Boga. Przez jedność, która jest pośród nas, objawia się tu na ziemi natura niewidzialnego Boga. Chrześcijańska wspólnota ma stawać się słowem wcielonym dla współczesnego świata. Inni, widząc naszą wspólnotę przenikniętą wzajemną miłością, powinni mówić: taki jest Bóg. Oczywiście, nigdy nie będziemy w stanie pokazać całej prawdy o niezmierzonym Bogu, o tej Bożej miłości. Natomiast jesteśmy w stanie dać tyle światła, myślę, że to z łaski Bożej jest możliwe, On to nam, tą łaskę nam, tej łaski nam udziela, jesteśmy w stanie dać tyle światła, żeby prawda o Bogu była w stanie innych poruszyć do spotkania się z Nim w naszej wspólnocie. Miłość Boga, obecna pośród dzieci Bożych, jest nieustannie tym najbardziej przekonywującym argumentem za prawdą Ewangelii. W dawaniu takiego właśnie świadectwa leży istota chrześcijańskiego małżeństwa. W Kościół w odniesieniu do małżeństwa bardzo wyraźnie mówi, że powinno ono być obrazem tej miłości, jaką Chrystus umiłował Kościół. Gdy pierwsi chrześcijanie bardzo wyraźnie pokazywali, że krzyż Chrystusa rozburzał wszystkie socjalne, narodowościowe, kulturowe bariery oraz że oni przez obecną w nich i działającą w nich moc Ducha Świętego są w stanie być jedno w Chrystusie, świat antyczny nie potrzebował w sumie już niczego więcej, żadnego innego dowodu, aby dawać wiarę Ewangelii. A dziś, czy nie tego samego potrzebuje świat, aby uwierzyć w realną obecność zmartwychwstałego Pana? Zobaczmy, nigdy jeszcze ten świat nie miał tylu publikacji teologicznych, tylu książek na temat chrześcijaństwa. I był tak bardzo sceptyczny do chrześcijaństwa, jak jest dzisiaj. Mamy tych mędrtków teologicznych, co nie miara, nie? Tylko wspólnot coraz to mniej, które by żyły świadectwem prawdy o Bogu, nie? Czyli świadectwem miłości. Jeżeli bylibyśmy wspólnotą, w której byłaby przeżywana moc Chrystusa, która jedna ludzi zwaśnionych, czyni ludzi prawdziwie braćmi dla siebie, pomimo różnic w statusie materialnym, intelektualnym, zajmowanej pozycji, gdyby było widoczne przede wszystkim świadectwo, że najważniejsza jest nasza relacja, która czyni nas dla siebie braćmi i siostrami, w której dominuje głęboka miłość, czy nie miałoby to przełożenia na przemianę tego świata, który nas otacza? Królestwo Boże tam się umacnia, gdzie wspólnota uczniów Chrystusa walczy o to, aby być posłuszną przykazaniu Chrystusa. Przykazanie nowe daję wam, abyście się miłowali, jak ja was umiłowałem. Dla Kościoła, a w nim dla konkretnej wspólnoty, Ewangelia nie może być czymś nudnym, czymś, czym nie jesteśmy zafascynowani. Ewangelia musi być dla nas atrakcyjna. Musi być tematem najczęściej podejmowanym w naszych rozmowach i to z fascynacją. Jeśli naprawdę jesteśmy zafascynowani Ewangelią, urzeczeni nią w naszej wspólnocie, to światło, które w ten sposób rozbłyska, nie może nie pozostawiać fascynujących śladów na życiu naszej wspólnoty. Nie może nie zostać zauważone przez innych. I będzie innych przyciągało, aby móc w tym uczestniczyć. Jeżeli rzeczywiście tutaj pewien konkret się pojawi, tego przejścia słowa Jezusowego w nasze życie, to nie może być tak, że to innych nie pociągnie. Najczęściej, no niestety tak jest, najczęściej widzianą charakterystyką wspólnot w Kościele jest pewna płaszczyzna we wspólnotowości, w której dominuje duży formalizm. Robimy wspólnie takie czy inne dzieła. I tutaj gdzieś ważne jest, aby one jak najlepiej się udawały. To jest ten świat. Widzieć efekt. Natomiast dla Boga jest to, w jaki sposób on powstaje. Ten ostateczny efekt. Czyli dla Boga jest ważna droga, a nie finał. A my chcemy już ten finał ciągle tutaj widzieć i tym samym siebie tutaj unieszczęśliwiamy, bo nam nie wyszło to czy tamto, byśmy się w to czy tamto nie zaangażowali, bo to czy tamto zostało gdzieś tam zapomniane, niedopatrzone i się obrażamy i też w małżeństwie, nie? Bo to zapomniałeś, tego nie zrobiłeś. No tak nie jest i tu się denerwujemy. A to wszystko jest po to, żebyśmy my się bardziej spotkali, żebyśmy sobie bardziej pomogli być razem ze sobą, w jedności. A ten efekt to już jest, no, bardziej czy lepiej wyjdzie, on już nie jest taki ważny. Nie wiem, czy rozumiemy, to dochodzenie jest ważne.
Chodzi o to, żeby wszystko było dobrze, tylko żeby było jak najwięcej dobre.
Tak jest. Jak najwięcej dobre. Pomiędzy nami. Tak. Gdy Jezus powoływał mężczyzn, kobiety do swojej wspólnoty, domagał się od nich głębokich relacji. Najważniejsze dla Niego było doprowadzenie ich do zrozumienia i odnalezienia się w tej prawdzie, o której mówi Boże Synostwo. Ugruntowanie ich w tożsamości bycia synami, córkami Boga wymagało od nich pełnego powierzenia się Jemu i sobie nawzajem jako bracia i siostry. Przynależność do rodziny Bożej powinna stanowić centrum ich życia i ich bezpieczeństwa. Dlatego tak ciężko jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego, ponieważ jego tożsamość, jego bezpieczeństwo zostało uzależnione od bogactwa, od dóbr materialnych. Tylko tym, którzy są w stanie wszystko opuścić, aby naśladować Jezusa, On obiecuje. Zaprawdę powiadam wam, nikt nie opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci i pól z powodu mnie i z powodu Ewangelii, żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym. W tych słowach, na co chcę zwrócić uwagę, w tych słowach Jezusa pada też stwierdzenie wśród prześladowań, które ma istotne znaczenie, ponieważ istota wspólnoty chrześcijańskiej nie polega na tworzeniu klubu, w którym wygodnie chcemy się dopasować, tak nie do końca się angażując w życie tego drugiego. Natomiast dla Jezusa istotne jest bezwarunkowe dawanie siebie do dyspozycji braciom i siostrom w obszarze zarówno emocjonalnym, finansowym, jak i duchowym. Najczęściej gdzieś do tego dochodzi, do takiego klubu, w którym tak w miarę nam jest dobrze. Pewne środowisko, które no, jakoś nam w sumie trochę odpowiada. Jeśli ma to być wspólnota chrześcijańska, żyjąca według oczekiwań Jezusa, nie może ona sprowadzać się tylko do wspólnego spotkania się na spotkaniach modlitewnych, zaśpiewania tych samych pieśni, spotykają się raz na jakiś czas na jakichś rekolekcjach, wyjeździe. Musi ona prowadzić do coraz większego zbliżenia się do siebie, do tworzenia prawdziwych relacji braterskich i siostrzanych. Wspólnota chrześcijańska to nie jakieś koszary z ich drylem, lecz tworzenie takiej przestrzeni, w której każdy jest stymulowany do ćwiczenia się w owocach Ducha Świętego. A tymi owocami to miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. I to jest tak, że ja muszę siebie zapytać. Nie, czy inny jest, ma miłość, czy ten drugi ma radość, czy jest cierpliwy do mnie, czy jest uprzejmy, czy jest wyrozumiały, opanowany w stosunku do mnie, tylko czy ja jestem względem drugiego. To nie my innym narzucamy takie czy inne standardy zachowania, ale my pytamy o siebie, czy ja te owoce w sobie Ducha Świętego posiadam. Po to wspólnota jest, żeby pokazać, jak daleko już dojrzały w tobie te owoce. Dlatego to słowo wśród prześladowań, myślę, że to jest bardzo ważne. I ta wspólnota jest takim szczególnym miejscem prześladowania, które wytchnie, pokaże, tak dopiecze, że nie wiem, jak się nazywamy, tak? ale chodzi o to, żeby zobaczyć. A no, jak zareagowałeś, jak odpowiedziałeś na taką czy inną sytuację, która cię spotkała? Czy były w tobie owoce Ducha Świętego? Czy według owoców Ducha Świętego odpowiedziałeś? To jest pytanie, które musimy sobie zawsze postawić. Nie chodzi o tego drugiego, to zostaw go. On tu był narzędziem Bożego Miłosierdzia. To wielkim narzędziem Bożego Miłosierdzia, bo pokazał tobie, że tutaj nie tak bardzo jeszcze w tobie są obecne te owoce. Bo zobaczyłeś, że to cię wzburzyło, że to ciebie poruszyło, tak? A oczywiście. Któryż ojciec, zobaczmy, to dzisiaj jest też bardzo istotne, też w wychowaniu dzieci. Który z rodziców karci swoje dziecko? Po główce się głaszcze. Po główce się głaszcze. A Paweł mówi wyraźnie. Który ojciec, który kocha swego syna, nie będzie tego syna wychowywał, nie będzie go karcił. A jeżeli nie karci, to nie jest jego synem, tylko jest bękartem, tak? Nie jest jego synem. No. Więc karcenie jest też jakimś wielkim znakiem. Często, taka dygresja, nie umiemy tego zobaczyć dzisiaj. Też jak mówiłem, jak się stawiałem na tym, co mówiłem ostatnio, że nakazałem dość tego Holokaustu, tych wydarzeń II wojny światowej. Oskarżanie takie w pełne Niemców za ich tutaj to, co uczynili. A być może byli też narzędziem chłosty dla narodu wybranego. Może przesadzili, tak samo jak to jest z tym wydarzeniem, zobacz, z uprowadzeniem do Babilonu, nie? Że Babilończycy byli chłostą dla tego narodu, żeby ten naród skracić, żeby doprowadzić znowu do opamiętania, do nawrócenia, do oczyszczenia swojej wiary w Boga, nie? Później są te słowa, przesadzili bardzo mocno w tym karaniu, nie? To jest tragedia, rozumiesz, człowieka, że jak się rozpędzi, to się nie umie zatrzymać. W tym karceniu i karaniu drugiego. Ale gdzieś też możemy powiedzieć, może to było gdzieś w jakiś sposób podejmowanie Bożego działania po to, żeby... Też powiem dzisiaj może, ta sytuacja naszego kraju, tak trudna bardzo. Czy to nie jest też karcenie, żeby nas tutaj ustawić na nowo właściwie na drodze wiary? Tacy jesteśmy zapatrzeni w naszą tu nieomylność, doskonałość chrześcijańską. Może od naszego narodu Bóg wymaga czegoś jeszcze większego, czegoś bardziej jeszcze czystego w wierze. I może te sytuacje, które przeżywamy, są jakimś wielkim znakiem Bożego Miłosierdzia, Bożej łaski, że nas tutaj w taki czy inny sposób karci, nie? I będzie karcił. Wszystko, chcę doprowadzić do jednej rzeczy, do tego, żeby nas nauczyć właściwego odpowiadania na to zło, które nas spotyka. Że nie możemy odpowiadać złem na zło, tylko błogosławieństwem, przebaczeniem, miłością. Tak? No dziś tego się musimy nauczyć. Są różne tutaj lekcje, które Bóg udziela i dla naszego osobistego życia, także dla życia narodu. Nie? Także dla życia narodu. No po prostu, który ojciec, który kocha swoje dziecko, trzeba sięgnąć po ten tak bardzo myślę, istotny tekst Pawłowy. Który kocha swoje dziecko, nie będzie tego dziecka karcił, żeby je wychować. A jeżeli nie karci, to już to nie uważa tego za swojego syna, tak? Więc gdzieś tutaj w tym też kontekście, w tym obrazie trzeba, myślę, że bardzo wiele te rzeczy uczyć się weryfikować. Że tutaj chodzi o wychowanie, o to, żeby doprowadzić siebie nawzajem do tej właściwej dojrzałości bycia człowiekiem w sposób pełny, nie? Nie namiastką, iluzją człowieka, bo kłębkiem nerwów i pewnej złości, ale rzeczywiście człowiekiem, który jest pełen wewnętrznego pokoju, który odpowiada na wszystko właśnie w duchu tych owoców Ducha Świętego. Kształcenie, formowanie swoich uczniów przez Jezusa było krótkim, intensywnym kursem. Niecałe 3 lata Jezus musiał zdobyć ich serca, ich umysł, pouczyć, nagiąć ich wolę, złączyć w nowej wspólnocie oraz wyposażyć w dary Ducha Świętego. Gdzieś też myślę, że to jakby nieobecność nas w tych różnych wspólnotach odnowy, czy taki brak charyzmatów, nie wiem, czy nie jest związane z tym, że te wspólnoty tak za bardzo się znalazły w takim trochę, potworzyły takie kluby wzajemnej adoracji. Tak jest nam miło, a to jest klub, to nie jest wspólnota, tylko jest klub. I wtedy gdzieś to widać po prostu, jak się pytamy tutaj w Polsce, że taka jest stagnacja tych wszystkich grup odnowy, nie? Że tak mało takich jest dynamicznych wspólnot. Bo właśnie, czy to nie jest, nie jest coś taki klub wzajemnej adoracji, jak głaskania się po główce, a nieumiejętność korygowania, napominania siebie. To wiem z mego doświadczenia. Jak gdzieś tam się wystąpiłem z jakimś ostrzejszym słowem, to, a ty, Jan, przesadzasz. Ty, Jan, to przesadzasz. No, a może nie. A może jednak trzeba umieć mówić sobie bardzo wyraźnie, że to nie jest do końca zgodne z Duchem Ewangelii. Że trzeba siebie bardzo istotnie i może i bardzo boleśnie napomnieć, żeby sobie powiedzieć, to nie jest ten sposób, to niczego nie prowadzi, bo to nas nie wychowuje do tego właściwego wymiaru człowieczeństwa. Na wzór osoby Jezusa Chrystusa, bo tak jest ten, taka jest poprzeczka postawiona przed nami. Nie?
Ja myślę, że miejscem takiej wielkiej blokady to jest nasza pycha, bo kiedy utrzymujemy te pierwsze jakieś charyzmaty, najpierwszym to jest chyba wymienia języków, to właśnie czujemy się kimś wyjątkowym i kimś takim bardzo wybranym przez Pana Boga. I
no, ale zobacz, ale to jest jeszcze właśnie, ale to jest kwestia tego, że nie chcemy tutaj podjąć, przyjąć korekty, bo się tego boimy, bo się boimy tego bólu, który za tą korektą stoi, pewnego skarcenia w taki czy inny sposób, nie? To jest duma, to jest nasza duma. Boimy się być skarconymi, bo jesteśmy już tak zarozumiali, że uważamy, że my już wszystko rozumiemy. A nie umiemy właśnie tego, żeby zobaczyć, ja potrzebuję na nowo siebie skorygować, nie? To tak. Kształcenie, formowanie swoich uczniów. Właśnie to było to takim krótkim czasem, ale musiał właśnie Jezus tutaj zrobić wszystko, żeby tą grupę właściwie ustawić, wprowadzić na tą właściwą drogę, która później da ten początek tworzeniu wspólnot czy budowaniu chrześcijaństwa. Pomimo, że przyszedł, aby dać im życie w całej pełni, aby ich puste serca przepełnić swoją miłością i radością, wiedział bardzo dobrze, że świat, do którego zostaną posłani, przywita ich odrzuceniem, prześladowaniem, cierpieniem, męczeństwem. Oto nadchodzi godzina, a nawet już nadeszła, że się rozproszycie każdy w swoją stronę. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę, jam zwyciężył świat. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników i z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Wówczas wielu zachwieje się wierze, będą się wzajemnie wydawać i jedni drugich nienawidzić, a ponieważ złoży się nieprawość, oziębnie miłość wielu. Doświadczając prześladowań, jednak tak bardzo wiele serc pozwoliło się w pełni przepełnić miłością Chrystusa. Ona w nich zapanowała, przepełniła ich niebywałą radością. Przechodząc przez ciemną dolinę, zła się nie ulękli, bo ich Pan był z nimi. To też jest taka istotna rzecz w tym wszystkim. W tych wszystkich doświadczeniach umieć to zobaczyć, że nasz Pan jest razem z nami. On nas nie opuścił. Także i dziś nie widzimy przed sobą łatwego czasu, czasu pokoju. Może wielu mówi pokój, pokój, lecz tylko naiwni nie widzą nadciągających zagrożeń. W Księdze Koheleta znajdujemy bardzo takie, bardzo potrzebne, bardzo ważne słowo. Bardzo taką ważną mądrość, którą powinniśmy jak najpełniej żyć i mieć tą świadomość w nas, tego słowa. Tutaj Kohelet mówił: lepiej jest dwom niż jednemu, gdyż mają dobry zysk ze swej pracy, bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego. Gdyby takie dwie ziutki, to by też poradziły. Bardziej niż jedna ziutka, nie? Tak? Ciężko się podnieść nieraz, nie? Już tą laseczką już tak trudno. A jakby była taka druga z laseczką, to może by było bardziej tak, nie? Żwawi i lepiej, nie? No, tak u nas jest, nie? Że... Bo gdy upadną, jeden podniesie drugiego, lecz samotnemu biada, gdy upadnie, a nie ma drugiego, który by podniósł. Również gdy dwóch śpi razem, nawzajem się grzeją. Jeden natomiast jakże się zagrzeje. A jeśli napadnie ich jeden, to dwóch przeciwko jednemu stanie. A powróz potrójny niełatwo się zerwie. To jest takie bardzo ciekawe stwierdzenie. A powróz potrójny niełatwo się zerwie. Jezus zobowiązał się, że gdzie dwaj albo trzej zebrani w Jego imię, tam On jest pośród nich. I tego potrójnie splecionego powrozu nic nie jest w stanie zerwać. To jest ta siła, którą Bóg nam daje. Wspólnota pomiędzy nami, która może być wtedy spleciona tą obecnością Jezusa i tego potrójnie splecionego powrozu, ten świat nie ma takiej siły, takiej mocy, żeby móc to zerwać. I to jest nasza nadzieja wobec tych wszystkich burz życiowych, dziejowych, które przewalają się, czy to przez nasze życie, czy przez życie innych, czy to przez życie świata. Nie? Dziękuję bardzo.